Rozdział trzeci. Uważaj, co kupujesz.
Z pamiętnika Matyldy. 7 kwietnia. Tym, co zdecydowanie doskwiera mi w Pietruszkowej Woli, jest brak galerii handlowych. Lubiłam chodzić z mamą na duże zakupy. Zawsze wtedy udawało mi się ją namówić na coś nowego. Mama twierdzi, że sama wcale za tym nie tęskni, bo taka wizyta w galerii zawsze źle się kończy. Wiem, o co jej chodzi. Doskonale pamiętam, jak wybrałyśmy się do centrum handlowego po kapcie, a wyszłyśmy z kurtką zimową, bo była przecena, plecakiem, bo stary był troszeczkę poplamiony i dwiema parami kaloszy. Wcześniej nie miałyśmy pojęcia, że nam to wszystko potrzebne. 9 kwietnia. Jednak strasznie mi się zachciało dżinsowej kurtki i mama powiedziała, że możemy wybrać się do taniego Armaniego. To taki sklep z używaną odzieżą, który prowadzi siostra naszej ulubionej sąsiadki, pani Heni. Pani Halinka, ta siostra, odkłada dla naszej mamy co ładniejsze ciuszki i mama twierdzi, że nigdy nie miała tylu luksusowych ubrań. Dlatego postanowiła znaleźć coś w tanim Armanim także dla mnie. 12 kwietnia. Udało się! Kurtka jest i to jaka! Z wyhaftowanym czerwonym wężem na plecach. Ten wąż to dzieło pani Halinki, która ma czarodziejskie palce. Pani Halinka przerobiła też sukienkę, którą mama kupiła w tanim Armanim, a przy okazji opowiedziała nam niesamowitą historię. Niesamowita historia Samii i Jamii. Samia i Jamia, dwie siostry mieszkające w jednym z niewielkich azjatyckich krajów, bardzo lubiły grać w piłkę. Dawno temu nauczył je tego tata i od tamtej pory uważały tę zabawę za najprzyjemniejszą na świecie. Choć oczywiście ich życie nie upływało wyłącznie na zabawie. Obie pomagały mamie gotować pyszny pilaw. Ulubioną potrawę taty dziewczynek składającą się z ryżu, marchewki, groszku, cebuli i masła. Kilka razy w tygodniu chodziły do szkoły, chociaż gdyby ktoś wam powiedział, jak wygląda ich nauka, to byście nie uwierzyli. Siedziały na ziemi w kucki, w klasie, gdzie nie było niczego poza tablicą. Ale one i tak bardzo lubiły te chwile, kiedy uczyły się matematyki albo powtarzały angielskie słówka. I am. You are. Niekiedy nie mogły dotrzeć na lekcje, bo z rodzicami zbierały ryż na polu albo zawoziły warzywa na targ. Ale to nie zdarzało się bardzo często. Tak wiodły naprawdę dobre i radosne życie. Do czasu. Bo pewnego dnia zdarzyło się nieszczęście. Rodzice wracali o zmroku z targu i na zakręcie ich stary, rozklekotany samochód wpadł w poślizg. Samia i Jamia zostały same. Na początku jakoś sobie radziły, w domu było trochę zapasów. Jednak po paru tygodniach głód zaczął zaglądać im w oczy. I wtedy w ich okolicy zjawił się pewien człowiek, który szukał nowych pracowników do fabryki ubrań. Będziecie mieć własne pieniądze, dostaniecie obiad, zachęcał. Dziewczynki uznały, że to dobry pomysł i następnego dnia stawiły się w fabryce. Tylko żebyście się nie leniły, leniuchów tu nie chcemy, powiedział mężczyzna, który przyjął je do pracy. Samia i Jamia obiecały, że będą się bardzo starać. I tak było. Starały się ze wszystkich sił. Cóż, kiedy właśnie tych sił brakowało, żeby nadążyć z pracą. Zadaniem dziewczynek było nabijanie guzików do dżinsowych kurtek. Bardzo pięknych kurtek, sprzedawanych za sumę, której Samia i Jamia nie mogłyby zarobić nawet w rok. O ile w ogóle udawało im się coś zarobić, bo właściciel fabryki skwapliwie odliczał od ich wynagrodzenia każdą minutę odpoczynku, każdą miseczkę ryżu. Pracujących pilnowali strażnicy, którzy głośno krzyczeli, jeśli ktoś próbował zatrzymać się na chwilę i odpocząć. Czasem, wiem, to naprawdę okropne, ale muszę wam to opowiedzieć. Czasem strażnik nie chciał wypuścić robotników na Siusiu. A kiedy chłopiec o imieniu Mamun, bo dziewczynki nie były jedynymi dziećmi pracującymi w fabryce ubrań, no więc gdy Mamun zaczął się buntować i powiedział, że nie będzie dłużej nabijał guzików, że woli umrzeć z głodu, strażnik uderzył go tak mocno, że zrobił mu siniaka na policzku. Dlatego pewnego dnia dzieciaki postanowiły uciec. Nie było to takie proste. Odkąd pracowały w fabryce, nie wracały do domu, tylko nocowały w wielkiej hali na cienkich, słomianych matach. Strażnicy zaganiali tam malców, a potem zamykali drzwi na wielki zamek. Od czego jednak był spryt i sprawne paluszki. Mamunowi udało się ukraść klucz strażnikowi, gdy ten się zagapił. Mężczyzna przypuszczał, że klucz po prostu urwał mu się od paska. Wieczorem użył zapasowego, nie przypuszczając, że oryginał siedzi sobie spokojnie w kieszeni chłopca. Gdy zapadła noc i wszyscy poszli spać, a strażnicy udali się na odpoczynek do swoich domów, Samija, Dżamija i Mamun, podobnie jak inne dzieci, wymknęli się z fabryki. Biegli jakąś godzinę, a może dwie, aż zrozumieli, że są w środku ciemnego lasu i nie wiedzą, dokąd iść. I właśnie wtedy zobaczyli światełko migoczące w gęstwinie. Krzycząc w niebogłosy: ratunku, ratunku! Rzucili się w stronę niewielkiego domku. Dżamija zastukała do drzwi, które wkrótce się otworzyły i... Co za straszny zbieg okoliczności! Okazało się, że w domku w lesie mieszka strażnik, któremu Mamun ukradł klucz. Nie trudno zgadnąć, co nastąpiło potem. Dzieci wróciły do fabryki. Za karę zmniejszono im porcję ryżu o połowę i dołożono dwa razy więcej pracy. Chyba tu już umrzemy z głodu i ze zmęczenia, jęczała Samija, a Mamun pochlipywał cichutko, mocując kolejne guziki w dżinsowej kurtce. I wtedy Dżamija wpadła na genialny pomysł. Wiem, co zrobimy, wyszeptała. Wezwiemy cały świat na pomoc. Co? Niby w jaki sposób? Prychnęła jej siostra. Napiszemy list i schowamy go w kurtce, a najlepiej kilka takich listów. Opiszemy, jak potwornie nas tu traktują, że nas więżą, głodzą i zmuszają do pracy ponad siły. Te kurtki są sprzedawane w Europie i w Ameryce. Na pewno ktoś zechce nam pomóc. Chyba zwariowałaś. Przecież przy pierwszej kontroli znajdą ten list, a wtedy znowu zostaniemy ukarani. Nie znajdą, jeśli go dobrze ukryjemy. A gdzie właściwie chcesz go ukryć? Dopytywał Mamun. A czego nikt nigdy nie sprawdza? Dżamija uśmiechnęła się chytrze. No, bo ja wiem. Chłopiec nie był pewien. Samija też nie miała pojęcia, o co chodzi siostrze. Nikt nigdy nie czyta metek. Napiszemy list na metce. I tak właśnie się stało. Kurtki zostały spakowane, załadowane na statek, a potem popłynęły do Europy i Ameryki. To były naprawdę piękne i drogie ubrania. Sprzedawano je w galeriach handlowych i w małych eleganckich butikach, w których zresztą osiągały cenę dwa razy wyższą niż w wielkich sklepach. W takim właśnie butiku jedną z kurtek kupiła Bella Primavera, sławna amerykańska piosenkarka. A ponieważ lubiła być oryginalna, włożyła pod tę kurtkę króciutką bluzeczkę. Metka, którą wszyto z boku pod rękawem, okropnie drapała, więc Bella postanowiła ją odciąć. A jak już ją odcięła, zobaczyła maleńkie literki. Zmuszają nas do pracy i źle traktują. Nie możemy tego wytrzymać. Uratuj nas. I jeszcze podpis. Samija, Dżamija i Mamun. Gdyby tę wiadomość znalazł kto inny, pewnie nie ustaliłby łatwo, skąd pochodzą kurtka i list. Ale Bella Primavera miała cały sztab bardzo zdolnych sekretarek, które zaraz się tym zajęły. Dlatego już parę dni później artystka wsiadła do swojego prywatnego samolotu i poleciała do niewielkiego kraju daleko w Azji. oświadczyła, że chce zwiedzić fabrykę, a dyrektor, który oczywiście słyszał o słynnej piosenkarce, nie śmiał odmówić. Wtedy Bella powiedziała, że chce zobaczyć, gdzie są szyte jej ulubione ubrania. Więc chcąc nie chcąc, dyrektor zaprowadził ją do szwalni. Bella stanęła na środku sali i zapytała, wskazując swoją kurtkę. Kto z was napisał do mnie list? Czy są tu Samia, Jamia i Mamun? Wszystko, co wydarzyło się potem, było piękne jak w bajce. Bella Primavera postanowiła zadbać o to, żeby Samia, Jamia i Mamun wrócili do szkoły. Ufundowała dla nich specjalne stypendium. Jak pamiętacie, w tej fabryce pracowało wiele innych dzieci. Bella Primavera nie mogła pomóc im wszystkim, ale opowiedziała światu o tym, co zobaczyła. Kupujecie ubrania, za które bardzo dużo płacicie. Czy jednak wiecie, skąd one się biorą i przede wszystkim, kto je szyje? Na wasz kaprys ciężko pracują małe dzieci. Tak powiedziała Bella w programie telewizyjnym, który obejrzało kilka milionów ludzi. I jakaś część telewidzów zaczęła się zastanawiać nad tym, skąd pochodzą kupowane przez nich ubrania i postanowiła szukać takich, które są produkowane w uczciwy sposób. A wiecie, co jest najlepsze? Że Samia i Jamia, które dzięki stypendium Belli skończyły studia prawnicze, zaczęły same walczyć o prawa dzieci.
Z pamiętnika Marcela. 17 kwietnia. Kwiecień naprawdę przeplata lato z zimą. Wczoraj postawił na to drugie. Tata musiał włożyć kalesony do pracy. Ale dziś znowu było lato, a o kalesonach nikt nawet nie myślał. Cóż z tego jednak, skoro zostały w spodniach, a tata, ubierając się bardzo wcześnie rano, w ogóle tego nie zauważył. W ten sposób wystające z nogawek kalesony wlokły się za nim przez cały dzień. Wszyscy to widzieli, ale nikt nie ośmielił się zwrócić tacie uwagi. Zrobiła to dopiero mama, gdy tata wrócił wieczorem do domu. 18 kwietnia. Historia z kalesonami nabrała rozpędu. Przez cały dzień deptania zrobiły się czarne i trochę się podarły. Mama chciała je wyrzucić, ale tata powiedział, że w tym roku zamierza niczego nie marnować. A wtedy burmistrzyni, czyli nasza mama, rozpisała nowy konkurs dla mieszkańców Pietruszkowej Woli na najciekawsze wykorzystanie starych kalesonów. Tym razem nagrodą były dwa bilety do kina. Pomysły nadeszły najróżniejsze, żeby z postrzępionych kalesonów zrobić krótkie galoty, żeby je przerobić na ściereczki do kurzu, żeby uszczelnić nimi psią budę. Nagrodę wygrała jednak pani Halinka, która zaproponowała, żeby pokroić materiał w paseczki i wypchać nimi królika uszytego ze starego, sfilcowanego swetra. I to był znakomity pomysł, bo akurat wtedy tata wrzucił przez przypadek mój wełniany sweter do pralki. Z niezbędnika ekologa. Spodnie Globetrotterzy. Jednej sztuki odzieży wcale nie produkuje się od początku do końca w jednym kraju. Szwajcarskie dżinsy mogą być na przykład zrobione z bawełny zebranej w Burkina Faso, Kazachstanie albo Indiach. Stamtąd wędruje ona do Chin, gdzie bawełnianą watkę przędzie się na nici. Te nici są farbowane na Filipinach barwnikami przysłanymi z Niemiec lub ze Szwajcarii. Z Filipin granatowe nici lecą, dajmy na to, do Polski, a tu tka się z nich dżins. Gotowy materiał leci z powrotem na Filipiny, razem z guzikami z Włoch i metkami z Francji. Na Filipinach wszystko to jest starannie zszywane, a potem spodnie lecą do szwajcarskich sklepów. Co się natomiast dzieje ze znoszonymi dżinsami? Różnie z tym bywa. Niektórzy, niestety nadal nieliczni producenci, próbują dbać o to, by ich stare ubrania były przetwarzane na inne produkty, takie jak szmatki i ściereczki do sprzątania. I to jest świetne rozwiązanie. Właściwie, dlaczego jedne spodnie produkuje się w kilku miejscach na świecie? To proste. Producent wybiera kraj, w którym określony rodzaj pracy jest najtańszy. Tylko że niska cena często oznacza pracę ludzi w złych warunkach i za bardzo niską pensję. My, konsumenci, powinniśmy interesować się tym, w jakich warunkach szyte są nasze ubrania i wybierać te marki, które dbają o swoich pracowników. Po czym poznać, że ubrania są produkowane w sposób społecznie odpowiedzialny? Wiele ubrań ma na metkach i etykietach specjalne oznaczenia. Certyfikaty dające kupującemu pewność, że odzież była szyta z poszanowaniem praw pracowników i środowiska naturalnego. Oto niektóre z nich. Fair Wear Foundation. Tego certyfikatu używają firmy, które zobowiązały się dobrze traktować swoich pracowników i uczciwie im płacić. Fair Trade. Używający tego znaku producenci odzieży dbają o swoich pracowników i zapewniają im opiekę zdrowotną. Nie używają też środków chemicznych szkodliwych dla środowiska. EU Eco Label. Certyfikat ten zapewnia, że ilość substancji niebezpiecznych dla ludzi i środowiska została w określonym produkcie, nie tylko ubraniu, ograniczona do minimum, a sam proces produkcji jest przyjazny dla natury. Global Organic Textile Standard. Oznaczenie to gwarantuje, że ubranie powstało z surowców nieszkodliwych dla środowiska, a podczas procesu produkcji nie łamano praw pracowników.